Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru chełmskiego. Wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, będzie zatytułowany Rozwijanie pokory. Kilka wykładów poprzednich mówiłem o pokorze, omawiając poszczególne jej elementy i przeciwieństwa, możliwości jej zbytniego stłamszenia, czy też zbytniego rozwijania poszczególnych jej elementów. I dzisiaj pozostaniemy w tym samym bloku tematycznym. Będziemy mówili o pokorze, ale głównie skupimy się na jej rozwijaniu. Jest to ważna zaleta charakteru, konieczna do tego, by być chrześcijaninem, konieczna do tego, by być człowiekiem pobożnym, bo bez pokory nie można być pobożnym, gdyż jeżeli się nie ma pokory, no to posiada się pychę, bo to są dwie przeciwstawne sobie cechy i albo ma się jedną, albo ma się drugą. Jeżeli ktoś ma pychę, to nie może być, to i jego wiara jest słaba, niewielkiej wartości i jego pobożność jest niewielka, bowiem pycha blokuje tych cech, które potrzebują pokory do tego, żeby mogły się rozwijać i dojrzewać, bo człowiek musi być pokorny, czyli zdawać sobie sprawę ze swojej małości, żeby chciał szukać Boga. I tutaj wchodzi wiara, bo człowiek taki, który chce mieć relację z Bogiem, musi mieć wiarę, czyli musi szukać Boga, a żeby szukać Boga, musi zdawać sobie sprawę z tego, że sam nie jest w stanie osiągnąć pewnych rzeczy, a tu szczególnie mówimy o usprawiedliwieniu samego siebie, o byciu sprawiedliwym. Człowiek pyszny uważa, że on sam jest wystarczająco dobry, niczyjej pomocy mu nie trzeba, ma właśnie takie poczucie samowystarczalności, poczucie samozadowolenia, wyniosłość. Wydaje mu się, że jest kimś wielkim, nie że Bóg jest kimś wielkim, tylko że on sam jest kimś wielkim. To wtedy nie może przejawiać prawdziwej wiary w Boga, nie może też przejawiać pobożności, która jest miłością najwyższą do Boga, bo ktoś taki żywi miłość najwyższą dla siebie samego i sam dla siebie jest Bogiem. Dlatego pokora jest tak ważna, bowiem jej brak blokuje szereg innych owoców Ducha Świętego, które nie mogą się rozwinąć. Tutaj wymieniłem wiarę, wymieniłem pobożność, ale równie dobrze możemy do tej listy dołożyć i miłość do bliźniego, która nie może być rozwijana. Jeżeli ktoś jest pokorny, bowiem on miłuje tylko siebie samego, a nie ma uczuć miłości do kogokolwiek innego. Możemy też dorzucić także i inne zalety, które są blokowane w swoim rozwoju. Poza tym Biblia mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dlatego pokora jest tak ważną zaletą, dlatego dzisiaj będziemy chcieli mówić o jej rozwijaniu. W poprzednich wykładach mówiłem, że pokora jest właściwą samooceną, a ze względu na to, że człowiek jest upadły, zdegradowany, grzeszny, w jego przypadku właściwa samoocena to niska samoocena. Mówiłem, że są różne istoty, począwszy od Boga, które wcale nie mają niskiej samooceny, mają wysoką samoocenę, ale w przypadku Boga, Chrystusa czy innych istot doskonałych jest to właściwa samoocena. Natomiast w przypadku istot upadłych właściwa samoocena to niska samoocena. O tym mówiliśmy w poprzednich wykładach. Przypomnę jeszcze, jakie są trzy części składowe pokory, o których była mowa poprzednio. Pierwszym jest brak zaufania do samego siebie, czy też inaczej mówiąc, niepokładanie ufności w sobie samym. Ktoś, kto jest pokorny, nie pokłada ufności w sobie samym, że on potrafi, że on wszystko sam zrobi, że mu niczyjej pomocy nie potrzeba. To od razu przy tym widać, jak bardzo pokora jest potrzebna do tego, żeby rozwijać swoją wiarę, bowiem posiadanie pokory otwiera drogę do rozwijania wiary. Bo jeżeli ktoś nie pokłada ufności w sobie samym, to szuka kogoś innego, w kim ufność mógłby położyć, na kim mógłby się oprzeć. I tym kimś dla chrześcijanina staje się Bóg. Tak samo drugim elementem pokory jest brak zadowolenia z siebie, czyli tutaj niedarzenie siebie nadmiernym szacunkiem. Istoty, które są niedoskonałe, nie mają prawa do tego, by być z siebie zadowolone. Moglibyśmy powiedzieć w pełni zadowolone, bo powinien im ciągle towarzyszyć, taka myśl powinna im ciągle towarzyszyć, że wszystko, co robią, jest i tak niedoskonałe, samo w sobie nie zasługuje na uznanie, bowiem jest niedoskonałe, czyli nie spełnia wymogów sprawiedliwości, jest grzeszne. Więc z czego tu być zadowolonym? No i trzeci element to jest właśnie poczucie własnej niegodności i skłonność do tego, żeby się uniżać, a nie żeby się wywyższać. Czyli ktoś, kto posiada pokorę, czuje się niegodny tego, co już od Pana otrzymał. Wydaje mu się, że nie zasługuje na to. Ma takie właśnie przekonanie, pokora w nim wyrabia, że dostał dużo więcej niż zasługuje. Ktokolwiek uważa się pokrzywdzony, że Bóg go pokrzywdził, nie dał mu wystarczająco dużo, nie dał mu tego, na co zasługuje, to pokazuje na braki w pokorze i na to, że posiada przynajmniej pewne elementy pychy tutaj, bo człowiek pyszny uważa, że on na bardzo wiele rzeczy zasługuje i jemu się należy to czy tamto, no bo on to on najlepszy, najwspanialszy i dlatego mu się należy to. Warto o tym pamiętać w naszym życiu. Warto też, chciałbym przypomnieć też i tą myśl, że pokora ma być sługą prawdy, sprawiedliwości i świętości. Po to ją mamy, po to Bóg dał nam zresztą wszystkie zalety charakteru, byśmy czynili je sługami prawdy, sprawiedliwości i świętości, czyli żeby pomagały nam żyć tymi rzeczami, żyć prawdą, czynieniem sprawiedliwości i świętości, czyli mamy tutaj na myśli proces uświęcania się, stawania się lepszym w naszym życiu. Po to ma być pokora. Wiele wersetów biblijnych mówi o pokorze. Rozważaliśmy je w poprzednich naszych wykładach. Nie będziemy już dzisiaj wracali do tych myśli. Dzisiaj postaramy się pójść dalej do właśnie rozwijania pokory. Na tym byśmy zakończyli to przypomnienie z poprzednich moich wykładów o pokorze i przejdziemy teraz do rozwijania pokory. Tak ważna zaleta, jaką jest pokora, powinna być rozwijana względem Boga i Chrystusa oraz wszystkich innych istot oraz względem nas samych. I jednym z najlepszych metod rozwijania pokory jest poddawanie naszych serc i umysłów pod wpływ tych myśli ze Słowa Bożego, które wytwarzają pokorę. Czyli, by rozwinąć pokorę wobec Boga, powinniśmy utrzymywać w sercu i umyśle następujące myśli. Powinniśmy myśleć o boskiej wielkości, a naszej małości. Bo jak będziemy tak sobie myśleli, czyli Bóg jest wielki, a ja jestem mały, nędzny, mizerny, no to będzie to rozwijało w nas właściwą postawę względem Boga. Bo o czym myślimy, nad czym się zastanawiamy, tego stajemy się coraz bardziej świadomi w naszym życiu i właśnie potrzeba, żebyśmy stawali się coraz bardziej świadomi wielkości Boga, a naszej małości, jak wielka jest różnica między nami a Bogiem, będzie to wpływało na rozwój naszej pokory. Tak samo powinniśmy żywić, rozważać myśli o boskiej mądrości i o naszym braku mądrości, czy tak mówiąc dosadnie, o naszej głupocie, bo to czasami trudno nasze postępowanie inaczej nazwać niż głupotą. Bóg jest mądry, a nam mądrości brakuje. Bóg jest sprawiedliwy, a my jesteśmy grzeszni. Bóg jest miłością, a nami w dużej mierze rządzi samolubstwo. Bóg jest pełen mocy, a my jesteśmy słabi. Bóg posiada pełną wiedzę, a my w sumie jesteśmy ignorantami. To, co wiemy na temat wszechświata, jego zasad działania, to, co wiemy o nas samym, to jest naprawdę niewiele. Poza tym Bóg jest nieomylny, a my jesteśmy omylni. Bóg ma supremację, a my jesteśmy jego poddanymi. To on rządzi, a my mamy wykonywać jego polecenia. Powinniśmy także myśleć o Bogu jako o naszym Zbawcy, a o sobie jako jednostkach w upadłym, nędznym stanie. Powinniśmy myśleć też o Bogu jako naszym nauczycielu, a o sobie jako jego uczniach. Powinniśmy też pamiętać, że Bóg jest usprawiedliwiającym, a my jesteśmy usprawiedliwieni przez jego łaskę bez naszej zasługi. Bóg jest uświęcającym, a my jesteśmy uświęcani przez Jego Ducha, Słowo i Opatrzności. I powinniśmy także myśleć o Bogu jako wybawicielu, a o sobie jako zwycięzcach, czyli wybawionych dzięki Jego łasce. I jeśli takie myśli będą stanowczo, wiernie, ustawicznie i posłusznie utrzymywane w naszych sercach i umysłach, to rozwiną w nas pokorę w stosunku do Boga. Taki sam zestaw myśli, który tutaj przed chwilą przytoczyłem w odniesieniu do Boga, lekko zmodyfikowany, by odpowiadać zmienionej osobie, jeśli będzie utrzymywany w uległym sercu i umyśle, to umożliwi nam rozwijanie pokory względem naszego Pana, bo te wszystkie rzeczy, o którym mówiliśmy przed chwilą w odniesieniu do Boga, można w troszeczkę mniejszym stopniu zastosować do naszego Pana i to też będzie rozwijało pokorę względem Niego. Stosując tę metodę, stwierdzimy, że wzrastamy w pokorze w stosunku do Boga i Chrystusa. Nasze serca będą się przemieniać, a my będziemy wzrastać w ocenie wielkości Boga i Chrystusa i dzięki temu nasza zawyżona samoocena będzie się obniżać, jak gdyby automatycznie wręcz obniżać. Dzięki takim myślom to one będą wpływały na to, że nasz osąd będzie się zmieniał i dostosowywał się do niższej oceny nas samych. Wszelkie świadomie dokonywane zmiany w naszym charakterze zaczynają się od zmiany sposobu myślenia. Tak pisze apostoł Paweł w Rzymian 12:2, gdzie mówi nam, żebyśmy się przemienili przez odnowienie swojego umysłu. Możemy zacytować te słowa. Rzymian 12:2. Które to słowa mówią tak, który to werset mówi. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze... A to czytam 12.1, 12.2. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Bożą. Przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. W jaki sposób ma się dokonać nasza przemiana? No, nasza przemiana ma dokonać się przez odnowienie naszego umysłu. Na tym polega właśnie chrześcijański rozwój, że przemieniamy się przez odnowienie swojego umysłu, czyli przez zmianę sposobu myślenia, przez wprowadzenie innych, nowych myśli, które takową zmianę będą wywoływać. I ta przemiana dokonywana przez wprowadzenie do umysłu Słowa Bożego i poddanie się wpływowi nauk biblijnych jest najważniejszym dziełem, jakie chrześcijanin ma do wykonania w swoim życiu. To jest właśnie cel bycia chrześcijaninem, bo celem życia chrześcijanina nie jest przemienić świat, bo jest to rzeczą niemożliwą do dokonania mocą ludzką. Żaden człowiek tego nie zrobi. Zadaniem, jakie Bóg dał wiernym na wiek Ewangelii, jest przemienianie samego siebie. Czy innymi słowy, pełne nawrócenie samego siebie do Boga, a nie nawracanie świata do Boga, bo jest to cel nieosiągalny, jak widać zresztą z historii. Chrześcijaństwo podjęło taką próbę, uznało, że w pierwszych wiekach, gdy Kościół już się trochę rozwinął i okrzepł, to właśnie taką misję sobie zadali, żeby nawrócić cały świat do Boga. I jak widzimy, żyjąc w XXI wieku, pomimo grubych setek, już teraz nawet liczonych w latach, liczonych w tysiącach, cel jest, nie został osiągnięty i wcale nie jesteśmy bliżsi jego realizacji. Gdyby nawet tak nawrócić cały świat do Boga w samym tylko przekonaniu ludzkości, żeby ludzie stali się wierzącymi i uznali, że jest Bóg i że Chrystus jest jego synem, a naszym zbawicielem, to odsetkowo to ta coraz mniejszy odsetek każdego roku ma nawet takie nominalne przekonanie w swoim umyśle, więc na pewno nie był to cel, jaki Bóg dał Kościołowi na wiek Ewangelii, bo ten cel nie jest osiągany, a wręcz się oddalamy coraz bardziej od niego. A Bóg przecież zawsze realizuje wszystkie swoje cele, więc można, obserwując, jaka jest rzeczywistość, dojść do przekonania, że to wcale nie był cel, jaki Bóg dał Kościołowi na wiek Ewangelii, bo Ewangelia miała być głoszona na świadectwo, jak mówi zresztą Nowy Testament na ten temat, i by nawrócić tych, którzy do takiego nawrócenia wieku Ewangelii się nadają, a większość się nie nadaje. Świat zostanie podniesiony z upadku i degradacji przez naszego Pana działającego wraz z Kościołem w wieku tysiąclecia. Człowiek własnymi wysiłkami nie jest w stanie ustanowić sprawiedliwości na ziemi ani wprowadzić na niej dobrobytu dla wszystkich. Są to cele niemożliwe. Tak jak zresztą widzimy, nie ma ani sprawiedliwości na ziemi, ani dobrobytu dla wszystkich. Jest tylko dla nielicznych, dla większości ludzkości tego dobrobytu nie ma i ludzie próbują tę sprawiedliwość i dobrobyt wprowadzić, ale zupełnie się im to nie udaje. Nierówności między ludźmi z każdym rokiem się pogłębiają i tutaj co do posiadanych dóbr tego świata, na rozbieżności są coraz większe, a nie coraz mniejsze z każdym rokiem. Dlatego dziełem chrześcijanina, jakie Bóg mu zlecił na wiek Ewangelii, jest przemienienie samego siebie poprzez odnowienie swojego umysłu, czyli zmianę sposobu myślenia, i nad tym każdy chrześcijanin powinien się skupić, by nie nawrócić świat, ale żeby nawrócić przede wszystkim siebie, by zostać zwycięzcą w swoim boju życia. I ta sama metoda, czyli wprowadzanie odpowiednich myśli do umysłu, czy inaczej stosowana, umożliwi nam rozwijanie pokory wobec siebie, ponieważ Słowo Boże opisuje nas w sposób, który sprzyja rozwojowi pokory wobec nas samych. Bowiem pisząc o naszym człowieczeństwie, Biblia wskazuje na nasz upadły stan, pozostający pod przekleństwem, na nasze liczne wady, braki i słabości. Podkreśla, że mamy mało prawdziwej wiedzy, łaski i owocności w służbie, że popełniamy wiele błędów, że spotyka nas całkiem sporo niepowodzeń i że popełniamy wiele przewinień względem prawdy, sprawiedliwości, miłości i mocy. Powyższe myśli, jeśli będą utrzymywane w sercu oraz umyśle, jeśli będziemy poddawali się ich wpływowi, to będą rozwijać w nas pokorę i przyczynią się do jej zachowania po tym, jak już zostanie osiągnięta. Ten sam sposób postępowania umożliwi nam również rozwijanie pokory wobec naszych bliźnich, wśród których możemy zauważyć trzy grupy. Tych, których możemy nazwać, że są lepsi od nas czy wyżsi od nas, tych, którzy są mniej więcej tacy sami jak my, czyli na tym samym poziomie, nam równi, i tych, którzy są na niższym poziomie od nas. Dzięki pokorze będziemy mogli zająć odpowiednią postawę wobec nich wszystkich. Wobec wyższych następujące myśli pomogą nam rozwinąć i zachować pokorę. Jednostki te są wyższe od nas pod względem talentów, stanowisk, rangi i rozwoju, tak w oczach Boga, jak i w oczach człowieka, na tych punktach, na których oczywiście mają nad nami wyższość. Nie wszędzie, nie pod każdym względem, ale tylko w tych aspektach, w których nas przewyższają. Dla przykładu, jeśli ktoś ma talent w jakiejkolwiek dziedzinie życia większy od nas, to powinniśmy to uznać. Przecież definiujemy pokorę jako właściwą samoocenę. Więc zupełnie właściwie oceniamy, że ktoś inny lepiej od nas śpiewa, lepiej od nas rysuje, lepiej gra na instrumentach muzycznych, lepiej tłumaczy, wykłada czy też objaśnia. Oceniamy wtedy czyjś talent jako wyższy od naszego i odpowiednio do tego postępujemy. Na przykład, gdy trzeba zrobić jakiś rysunek, nie pchamy się na siłę do jego narysowania, gdy wiemy, że nie mamy ku temu zdolności, lecz pozwalamy, by osoba uzdolniona pod tym kątem się tym zajęła. Inny przykład. Jeśli nie mamy zdolności ku nauczaniu, czy też tak jak mówi Biblia Gdańska, że starszy ma być sposobny ku nauczaniu, a ta zdolność ku nauczaniu jest jedną z kwalifikacji starszych zborowych, to też nie zabiegamy usilnie o to, by taką funkcję w zborze sprawować, lub jeśli nie potrafimy przemawiać, to też zostawiamy to zadanie do wykonania tym, którzy potrafią to robić. I na tym właśnie polega pokora w stosunku do osób o większych talentach czy zdolnościach od nas w jakiejś dziedzinie, żeby to uznać i im pozwolić robić te rzeczy, które robią najlepiej, a nie żeby samemu pchać się do robienia tego, czego nie potrafimy robić. I tutaj można, i jest to ogólnie uznawana prawda. Jak myślałem nad tym, to przypomniały mi się słowa z naszego narodowego eposu literackiego Pana Tadeusza, autorstwa Adama Mickiewicza, gdzie pod koniec, jak była uczta przedstawiona, to doszło do grania na cymbałach i Mickiewicz tak to napisał, że cymbalistów było wielu, ale żaden nie śmiał grać przy Jankielu, bowiem wszyscy z nich zdawali sobie sprawę, że Jankiel na cymbałach gra dużo lepiej, że jest niezrównanym mistrzem, dlatego też jak on był obecny, to żaden z nich nie chciał grać. No, powiedziałbym poniekąd słusznie, bo jeżeli jest Jankiel i jest potrzeba zagrania na tym instrumencie, no to najlepiej, żeby on to zagrał na nim, bo najlepiej to zrobi. Więc trzeba uznać czyjąś wyższość. Inny jeszcze przykład, jaki mi się przypomniał. Kiedyś dawno temu czytałem o kimś, nie pamiętam już nawet o kim to było. Był to jakiś dwudziestowieczny, czy żyjący na przełomie XIX i XX wieku, muzyk i kompozytor, dość znana osoba, która w swoich czasach cieszyła się uznaniem i sławą. I on, jako starszy człowiek, powiedział coś takiego: gdy miałem lat 20, mówiłem ja. Gdy miałem lat 30, mówiłem ja i Mozart. Gdy miałem lat 40, mówiłem Mozart i ja. Natomiast teraz mówię Mozart. Tutaj miał na myśli, kto jest najlepszym kompozytorem, czy kto jest najlepszym muzykiem. To ciekawie, to bardzo dobrą, ten przykład ilustruje pewną zasadę, że im bardziej, tak jak ten kompozytor, im bardziej się wgłębiał w muzykę i w sztukę komponowania, w kompozytorstwo, tym bardziej doceniał kunszt Mozarta w komponowaniu i że w porównaniu z nim to on blednie. Gdy był młodym człowiekiem, to wydawało mu się, że jego geniusz jest tak wielki, że to on jest najlepszy na świecie. Ale w miarę rozwoju swojego muzycznego, kompozytorskiego, uświadamiał sobie, że Mozart był lepszy od niego. I taka zasada powinna i nam towarzyszyć tutaj w życiu duchowym. W miarę upływu czasu, im bardziej tutaj dalej idziemy w poznawaniu samego siebie i Boga, tym bardziej powinniśmy sobie uświadamiać naszą małość, a boską wielkość, bo to tylko człowiekowi, który słabo zna Boga, jego plan, zamierzenia, może się wydawać, że jest człowiekiem wielkim, bo w porównaniu z Bogiem będzie no, kimś małym, kimś niewielkim, kimś nieznaczącym. Więc kto bardziej jest rozwinięty duchowo, im bardziej dojrzałym chrześcijaninem się staje, to jednym z efektów właśnie takiego rozwoju jest uświadamianie sobie tego, że jest się niewielkim, małym, kimś o wielkich brakach, pomimo tego, że taki ktoś ma w rzeczywistości mniej braków niż miał na przykład 20 czy 30 lat wcześniej. Bowiem on, mówimy tutaj o wiernym chrześcijaninie, który się rozwija, czyli a taki chrześcijanin w miarę swojego rozwoju no, ma coraz mniej wad i coraz więcej owoców Ducha Świętego rozwiniętego w sobie. Ale rośnie równie dobrze jego ocena tego, zrozumienie tego, co to jest prawdziwa doskonałość, co to jest prawdziwa świętość. I pomimo tego, że on tej świętości jest coraz bliżej w miarę swojego rozwoju, to coraz bardziej czuje swoją niedoskonałość i swoją małość. Moglibyśmy powiedzieć, że jego sumienie robi się coraz czulsze i już teraz zauważa pewne rzeczy jako niewłaściwe, niestosowne, rzeczy, których 20 czy 30 lat temu za takowe nie uważał. Wracając do naszego tematu rozwijania pokory i praktykowania pokory względem osób od nas wyższych, to też warto wspomnieć o osobach na wyższym stanowisku, które powinniśmy darzyć odpowiednim szacunkiem i nie wchodzić w kompetencje tych osób. Na przykład w zakładzie pracy decyzję podejmuje dyrektor, a nie pracownik. To dyrektor organizuje pracę danego zakładu, a rolą pracownika jest wykonywanie przydzielonych mu obowiązków, a nie wyznaczanie innym, co mają robić, kontrolowanie tych innych z tego, co robią i rozliczanie ich z wykonywania ich obowiązków, bo wszystko to należy do dyrekcji czy też zarządu w danej firmie. Pokora umożliwia nam poznanie i zachowanie swojego miejsca w danym środowisku oraz podporządkowanie się tam obowiązującym regułom. Jak na to popatrzymy, to możemy zauważyć, że w dzisiejszym świecie jest ogromny brak pokory. Ludzi pokornych jest jak na lekarstwo. Przytłaczająca większość to są ludzie, którzy w mniejszym lub większym stopniu cierpią na pychę. Po czym to widać? Chociażby po tym, że większość uważa się za lepszych od innych i wydaje im się na przykład, że lepiej by wykonywali pracę tych innych, nawet wtedy, kiedy o danej dziedzinie czy stanowisku nie mają zielonego pojęcia. Jak się Edek czy Franek spotka ze swoim szwagrem czy innym swoim znajomym i zwłaszcza jak wypiją po jednym piwku, to wszystkie problemy świata mają by rozwiązali. Mają gotowe rozwiązania dla wszystkich problemów świata i wszystko by zrobili lepiej niż inni na tym świecie, chociaż nie mają zielonego pojęcia często o rzeczach, o których mówią, ale na tym przejawia się właśnie zarozumiałość człowieka i brak pokory. Człowiekowi zarozumiałemu się wydaje, że wszystko potrafi najlepiej i każdą rzecz by zrobił lepiej od drugiego. Sytuacja w przypadku osób o wyższej randze jest podobna do sytuacji osób z wyższym stanowiskiem. Najbardziej widać to w wojsku, bo tam różne rangi są najbardziej wyakcentowane. I jest oczywistym, że wojskowy o niższej randze okazuje szacunek wojskowemu o wyższej randze, na przykład poprzez salutowanie, podporządkowywanie się wydawanym rozkazom. I jest to tak oczywiste, że w wojsku uznanie tego, że jest się niższym, nie wymaga specjalnej pokory, no bo jest to odgórnie z zewnątrz egzekwowane i narzucane. My także powinniśmy w pokorze zauważać, że są tacy, którzy są wyżsi od nas ze względu na przykład na większy rozwój duchowy swój. Wtedy należałoby, jeżeli dzięki pokorze udaje nam się to uznać, to powinniśmy korzystać z tego ich większego rozwoju, brać za przykład w różnych sprawach, w których widzimy, że ci postępują właściwie i to jest dobra droga. Należy się też i pewien szacunek do okazywania takim osobom, a sami właśnie najlepiej, co najlepszego możemy zrobić, to wykorzystać i takich do własnego rozwoju poprzez branie z nich przykładu. Tak jak zresztą apostoł Paweł zachęcał braci, by byli jego naśladowcami na tyle, na ile on jest naśladowcą Chrystusa. I myśli o tym, że jednostki te są wyższe od nas pod względem talentów, stanowisk, rangi czy rozwoju, tak w oczach Boga, jak i w oczach człowieka, podtrzymywane stanowczo i pokornie w sercu i umyśle, pomogą nam w rozwijaniu i zachowywaniu pokory wobec tych, którzy stoją wyżej od nas. Nieważne, czy one będą wyższe w kościele, w państwie, rodzinie, pracy czy społeczeństwie. W kwestii osób nam równych to następujące myśli ze Słowa Bożego, stale utrzymywane w sercu i umyśle, uzdolnią nas do rozwijania pokory wobec jednostek nam równych. Do tego, by wyprzedzać się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w myśleniu o nich jako o lepszych od nas, w myśleniu o ich dobrych zaletach w kontraście do naszych słabości, wad i braków, w przypisywaniu dobrych intencji ich słowom i czynom, w myśleniu o nich jako o naszych współchrześcijanach, czyli braciach chrześcijanach, jeśli takowymi oni są. I takie myśli pomogą nam rozwinąć pokorę względem osób, które są na mniej więcej takim samym poziomie jak i my. A wobec niższych od nas powinniśmy żywić następujące myśli pomocne do rozwijania pokory. Ich niższość od nas jest zdecydowanie mniejsza niż nasza niższość od Boga i Chrystusa, a nawet niż nasza niższość od niektórych z bardziej rozwiniętych chrześcijan. Pamiętajmy też o tym, że to Bóg, a nie my, sprawił, że różnimy się od nich w odniesieniu do ich niższości. A ponieważ nie jest to z nas, to nie zasługujemy na uznanie z tego powodu. Pamiętajmy także, że nie mamy niczego dobrego, czego byśmy nie otrzymali, dlatego też w naszym przypadku nie ma miejsca na chlubienie się. Bogu dziękujmy za obdarzenie nas łaską, współczując tym, którzy nie cieszą się tym samym stopniem łaski, co my, zachowując w umyśle te dobre cechy jednostek niższych od nas, które są lepsze od niektórych z naszych cech, a także pamiętając o naszych własnych wadach, brakach i słabościach, których nie posiadają ci, którzy ogólnie rzecz biorąc no, mogą być niżsi od nas. Należy też pamiętać, że w najlepszym razie jesteśmy sługami nieużytecznymi i że to nasze co najlepsze i tak jest skażone. Bądźmy też świadomi tego, że znamy własne wady i braki słabości lepiej niż wady, braki i słabości naszych bliźnich i dlatego nie powinniśmy myśleć o sobie pochlebnie w kontraście z nimi. Tak jak apostoł Paweł pisze w Galatów 6:4, każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Niewłaściwą rzeczą jest szukanie chluby, czy też uzasadnienia do tego, żeby się chlubić w porównaniu z drugim, a tak bardzo wielu ludzi robi. Jak chcę poprawić swoje samopoczucie, to znajduję sobie kogoś słabszego, mniejszego od siebie, porówna się z nimi i już się czuje lepiej, bo wychodzi, że jest lepszy od kogoś takiego. Niektórzy mają taki talent, że nawet nie muszą za bardzo szukać tego słabszego od siebie, bo nawet jeżeli mają w swoim otoczeniu kogoś, kto w rzeczywistości jest wyższy od nich, bardziej rozwinięty i ich przewyższa, to oni oczywiście i tak potrafią myśleć w taki sposób, że wyjdzie, że to oni są lepsi, bowiem tamtego stłamszą w swoim mniemaniu. Nie będą uważali za lepszego od siebie, tylko właśnie za gorszego od siebie i na tym będą budować swoje własne przekonanie o swojej wielkości, czy też o swojej wspaniałości. Ponadto pamiętajmy, że i my stykamy się z jednostkami wyższymi od nas i nie chcielibyśmy, aby one nami gardziły. Tak więc i my nie pogardzajmy nimi. I takie myśli, zachowywane w naszych sercach i umysłach wiernie, posłusznie i stale, umożliwią nam rozwijanie i zachowywanie pokory wobec niższych. Tak więc podsumowując, możemy powiedzieć, że pokora umożliwia nam zajęcie i zachowanie właściwej postawy wobec naszych bliźnich. Kształtuje w nas właściwy szacunek wobec naszych przełożonych, bez służalczości, uniżoności czy strachu. Pomaga nam w utrzymywaniu właściwych relacji z nam równymi, lecz bez zbytniego spoufalania się z naszej strony. Uprzejmie traktuje naszych podwładnych i słabszych, czyli tych niższych od nas, bez protekcjonalności i bez lekceważenia. I pomaga nam uważać innych za lepszych od siebie. Powstrzymuje nas od naruszania ich praw i ranienia ich uczuć. Pomaga nam nie wtrącać się w sprawy innych i nie wnikać zbytnio w ich prywatne życie. Pokora także uwalnia nas od zazdrości, chełpliwości, próżności, arogancji i samowywyższania się wobec drugich. Dzięki temu umożliwia nam poznanie i zachowanie swojego miejsca w naszych relacjach z innymi ludźmi. I z tych powodów moglibyśmy powiedzieć, że warto rozwijać pokorę w naszym życiu. Warto być człowiekiem pokornym, bo tak już akcytowałem ten werset na początku wykładu, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, czyli udziela swojego błogosławieństwa, udziela swojego wsparcia w realizacji ich planów, celów. O tym właśnie warto pamiętać i powiedziałbym, że trzeba sobie ciągle przypominać, bo myśli biblijne no, uciekają z naszej głowy, są wypierane przez codzienność, przez to, z czym się stykamy, a to, co obserwujemy w tym świecie, to najczęściej cechuje się właśnie brakiem pokory. Nie pokorą, a brakiem pokory, zadufaniem w sobie, przekonaniem o swojej nieomylności, o swojej wielkiej wartości, o przekonaniem o tym, że to inni, którzy myślą inaczej, są bezwartościowi i w ogóle nie warci uwagi, najlepiej byłoby się ich pozbyć całkowicie. Takie myśli, jak bardzo dobrze widać, jak płyną ze świata polityki, zwłaszcza polskiego świata polityki, w którym widać totalny brak szacunku wobec tych, którzy są innego zdania Czyli a to jest między innymi wynika z braku pokory i spychy, na jaką człowiek choruje, która sprawia, że właśnie uważa swoje przekonania, swoje koncepcje, swoje pomysły za jedyne słuszne. I nawet kiedy okaże się, że wcale nie są takie dobre, bo prowadzą do złych celów, to i tak do tego się nie chce przyznać. I to tak działa świat polityki, że próbują przy manipulacji, przy pomocy manipulacji, propagandy, przy pomocy różnych specjalistów od wizerunku, nawet największą klapę, do jakiej doprowadzili, przeprowadzić jako sukces, przedstawić jako sukces siebie, czy swojego rządu, czy tam swojego ugrupowania, bo po prostu nie są w stanie przyznać się do błędu, że no, chcieliśmy dobrze, myśleliśmy, że to przyniesie dobre efekty, ale niestety okazało się, że nie mieliśmy racji. To ze świeczką szukać polityka na tym świecie, który byłby skłonny coś takiego powiedzieć, bo muszą udawać, że są nieomylni i że wszystko, co robią, jest właściwe i nie popełniają żadnych błędów. Taka jest droga tego świata. Nie jest to droga dla chrześcijan. Chrześcijanin powinien rozwijać pokorę, która umożliwia mu właśnie dostrzeżenie swoich niedoskonałości, swoich słabości, niedociągnięć i przyznanie się także dla nich. Chrześcijanin nie musi, a nawet nie powinien, czy wręcz jeszcze mocniej nie wolno mu upierać się przy tym, że wszystko, co robi, jest słuszne i nigdy się nie myli, bo jest to rozwijanie wtedy pychy, popadanie w samozadowolenie, wywyższanie samego siebie, poczucie swojej samowystarczalności, a to wszystko są elementy składowe pychy, które uniemożliwiają rozwijanie pokory i wypierają pokorę z miejsca. Pycha i pokora są takimi przeciwieństwami, że nie mogą znajdować się w jednym sercu jednocześnie. Tak jak dwóch przedmiotów nie można włożyć do jednego pojemnika przy takim założeniu, że ten przedmiot wkładany wypełnia całą powierzchnię tego, zajmuje całą pojemność, jaką posiada dane pudełko. Jest albo jeden, albo drugi. I tak samo takimi skrajnymi przeciwieństwami wzajemnie się wypierającymi są pycha i pokora, więc dążmy do pokory, do tego, by być ubogim w duchu, jak to mówił nasz Pan w kazaniu na górze, bo dla takowych obiecane jest Królestwo Niebios, a droga do Królestwa Niebios dla pysznych jest zamknięta i na nią nie wchodzą. A iluż to pycha zepchnęła z tej drogi po tym, jak nawet już weszli. Bo ta pycha może pojawić się później, już po wejściu na tą drogę, gdy ktoś właśnie zauważy, że posuwa się do przodu na drodze chrześcijańskiej, że robi duży postęp, wzrasta w znajomości, czyli ma coraz większą wiedzę, znajomość Biblii, boskiego planu zbawienia, że zauważa też i swój rozwój w łaskach charakteru, może wtedy zacząć sobie mniemać, że jest lepszym chrześcijaninem od innych. I tutaj już wchodzi na złą drogę, na drogę pychy, która doprowadzi go do zguby. Jak mówi pewne powiedzenie, pycha z nieba spycha. Ktoś tak kiedyś mówił, ludowe powiedzenie. No i jest to słuszna zasada, bo nikt, kto dopuścił do rozwoju pychy w wieku Ewangelii zbawienia na poziomie niebiańskim nie osiągnął, a możemy powiedzieć, że na żadnym innym poziomie ziemskim, włącznie z ziemskim, takiego zbawienia nikt nie osiągnie, bo pycha czyni człowieka niezdatnym do zbawienia. Ktoś taki byłby utrapieniem dla wszystkich swoich bliźnich, którzy musieliby w wieczności żyć z nimi, ciągle mieć przykry kontakt, bo kontakt z pyszałkiem jest przykrością dla całego jego otoczenia i wszyscy, kto tylko może, to unika kontaktu właśnie z taką jednostką, więc Bóg nie pozwoli takim jednostkom żyć, by inne doskonałe istoty musiały w doskonałym świecie cierpieć z powodu przykrego kontaktu z takimi jednostkami. Dlatego warto rozwijać właśnie pokorę. Mówiłem o tych myślach dzięki którym, rozmyślając, rozważając, trawiąc takie myśli, można wspomóc się w rozwoju pokory. To jest jak gdyby nasza działka w tym rozwoju. Poza tym jest jeszcze pańska opatrzność, która w tym rozwoju będzie też pomagała, no ale to jak gdyby rzecz będąca poza naszą kontrolą, to Pan sam wedle swojego uznania dołoży do naszych wysiłków, do naszych starań taką pomoc, jaką uzna za stosowną, a to tylko On wie, jaka pomoc jest stosowna, bo my nie jesteśmy w stanie sobie tutaj powiedzieć, co byłoby najlepszego, bo przekracza to nasze ludzkie możliwości. W naszej małości, ograniczoności naszego umysłu musimy uznać, że Bóg wie lepiej i dzięki wierze zaufać Mu, że On rzeczywiście wie lepiej i opatrznościowo lepiej poprowadzi te sprawy, da nam to, co jest potrzebne i do rozwoju pokory, i także to, co jest potrzebne do rozwoju innych zalet charakteru, po to, byśmy mogli jako chrześcijanie się rozwijać. Więc jeszcze raz przypominam o znaczeniu i wadze pokory, której brak blokuje rozwój chrześcijanina i spycha ku zgubie w miarę trwania w takim stanie. Więc nie pozwalajmy sobie na popadnięcie w taki stan. Pamiętajmy o tym, kim jesteśmy, jakie jest nasze ulepienie, że tymi naczyniami przeciekającymi jesteśmy niedoskonałymi, grzesznymi. Kształtujmy sobie właśnie właściwą postawę względem Boga jako istoty najwyższej, względem naszego Pana, względem naszych bliźnich. Myślmy sami o sobie odpowiednio, dzięki czemu będziemy mogli jak gdyby zejść na ziemię i stąpać twardo po ziemi, biorąc się za takie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, których wykonanie do nas należy, a nie będziemy porywali się z tą przysłowiową motyką na słońce, próbując robić rzeczy, które do nas nie należą. Więc takiego rozwoju pokory braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.